dodam tutaj takim sprostowaniem, żeby, myślę, że źle pastorowi powiedziałem jedną rzecz. W Estonii samej nie było prześladowań, w samym więzieniu to się działo. W samej Estonii, jak to kraj protestancki, nie było tak źle, że mordowano ludzi. Działo się to zaś w naszym więzieniu, w kolonii karnej na północy. I ja się musiałem wyrazić nieśliźle, a nie chcę, żeby jakieś nieporozumienie z tego było. Kochani, wierzę, że taki dzień jak dzisiaj, niedziela, kiedy przychodzimy do zboru, aby słuchać, aby karmić się Słowem Bożym, pragniemy wtedy dostać od Boga coś, co będzie zmieniało nasze, naprawdę nasze życie, coś, co będzie zmieniało kierunek naszego życia. I ja zauważyłem, po tylu latach pastorstwa i jak już tutaj brat powiedział, byłem i pastorem takich ludzi na wolności, zwykłych, jak my tutaj jesteśmy, ludzi, którzy w miarę normalne życie prowadzą. Byłem już pastorem ludzi, którzy samo zło czynili przez całe swoje życie. Nie znali niczego poza grzechem, przemocą i złem. Ale za każdym razem zauważałem, że ludzie, którzy poważnie podchodzą do Słowa Bożego, którzy rzeczywiście zaczynają Mu ufać i używać Go w swoim życiu, doświadczają przemiany, sieją prawdziwe życie w swoich rodzinach, w swoich małżeństwach, w swoim własnym życiu. I świat takim ludziom zazdrości i mówi, jak wy to robicie, że tak wierzycie? A oni za każdym razem mówią, nie wiem, ja po prostu robię to, co mówi Słowo Boże. Nie wiem, jak inaczej to nazwać. Chciałem dzisiaj dzielić się z wami takim słowem, nie wiem, wiele czasu pewnie nie zostało i będę się starał nie mówić jakoś strasznie długo, ale chciałbym, aby właśnie ta niedziela była kolejnym razem, kiedy Słowo Boże dotknie się serca kilku z was chociaż. Nasza historia, którą chciałbym dzisiaj studiować, którą chciałbym omawiać ze Słowa Bożego, działa się w czasach, jakie ludzie nie nazywali dobrymi czasami. Były to czasy, o których mówiono złe czasy. 910 lat przed narodzeniem Syna Bożego w Betlejem. 910 lat przed tym, zanim narodził się Pan Jezus, co za tym idzie, jakieś 3000 lat temu, działo się w kraju, gdzie bezbożność władzy, gdzie kraj pogrążony w bezbożności stał się miejscem, gdzie ludzie, którzy ufali Bogu, musieli się ukrywać, musieli się chować, musieli uważać z tym, co mówią i jakie mają poglądy. Kto z was zna Słowo Boże, domyśla się, że będę chciał mówić o czasach, w których żył prorok Eliasz. Przy władzy był zły król, w świątyni byli niewierni kapłani. Tam, gdzie powinna być sprawiedliwość i Boże prawo, panowało oszustwo, korupcja i złodziejstwo. Tam, gdzie powinna władza zarządzać ludem, panowała całkowita bezbożność i bałwochwalstwo. I wtedy na scenę właśnie, wtedy jak gdyby podnosi się nam kurtyna Słowa Bożego i wtedy na scenę wkracza prorok Eliasz, jeden z największych głosicieli czy proroków Słowa Bożego ze Starego Testamentu. Jego imię, samo jego imię ma znaczenie Eliasz jest, Eliasz oznacza Pan jest Bogiem. Pan jest rzeczywiście Bogiem Wszechmogącym. Takie przesłanie niosło jego życie i jego służba. Jakiś czas prorok Eliasz ukrywa się w górach, karmiony przez kruki, mówi nam Słowo Boże, gdyż odważył się być Bożym głosem, który ogłosił, że za bezbożność narodu, za ludzką bezbożność będzie susza i przyjdzie bieda. Potem jednak tam, gdzie ukrywa się karmiony przez kruki, w górach, przy potoku i również tam dochodzi bieda i susza i dociera tam brak wody i Eliasz otrzymuje Słowo Boże, aby zejść z gór i udać się do miejscowości zwanej Sarepta. Musi zejść do ludzi i tam Pan rozpocznie nauczanie go. Tam Pan go czegoś będzie chciał nauczyć. Tam będzie jego biblijna szkoła, że tak się wyrażę, która znajdzie miejsce w budynku, na którym nie pisze biblijna szkoła. W budynku tym będzie mieszkać pewna uboga wdowa, która niczego się jeszcze wtedy nie spodziewa. Zanim otworzymy Słowo Boże, pozwólcie mi powiedzieć, do czego zmierzam dzisiaj przez to, co głoszę. Chcę dzisiaj powiedzieć, że ta historia opowiada o tym, jak w posłuszeństwie Bożej woli możemy stać się wzajemnie dla siebie ratunkiem i błogosławieństwem. Jeżeli twoje i moje życie będzie posłuszne woli Bożej, możesz stać się ratunkiem, błogosławieństwem dla innych. Jeżeli znasz ludzi, którzy są posłuszni Bożej woli, mogą stać się dla ciebie wielką pomocą i wsparciem w różnych trudnych momentach, przez które przychodzi nam w życiu chodzić. Przez wiele lat razem z rodziną mieszkaliśmy na tak zwanych walizkach, się mówi. Zamiast domu mieszkaliśmy w samochodzie, w busie. Czasami przyjeżdżaliśmy do Polski na 2-3 miesiące, dlatego że mieszkaliśmy większą część naszej służby w Związku Radzieckim. I gdy tak przyjeżdżaliśmy i parkowaliśmy naszego sfatygowanego, poobijanego często na dalekich rosyjskich drogach busa, ludzie czasami mówili: czy kiedyś się gdzieś osiedlicie? Biedaki, jak wy sobie poradzicie? Jak to dalej z wami będzie? Myśmy zawsze wtedy z żoną moją, wtedy już mieliśmy jedno dziecko, odpowiadali: nie żałujcie nas. Jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Uważamy się za szczęśliwszych niż wy, dlatego że wiemy, że jesteśmy w woli Bożej. Oczywiście niewierzący ludzie w ogóle i w rodzinie nawet stukali się w czoło i mówili: niepoważni chyba jesteście. Normalne małżeństwo powinno się zatroszczyć o jakiś dom, o jakieś miejsce, o jakiś byt. Chcę wam powiedzieć, Bóg się o to wszystko zatroszczył. Gdy wróciliśmy do Polski, mieliśmy więcej niż ci, którzy ciągle się bali o to, co będą mieć jutro. Bóg zaopatrzył nas we wszystko, co trzeba. I moją największą przyjemnością i radością życia jest to, i taką pewnością, że żyję i chodzę w woli Bożej. Chcę powiedzieć, wola Boża da wam pokój, da wam prawdziwe przeświadczenie o tym, że gdzie byście nie byli, jesteście na swoim miejscu, jesteście blisko Boga. Otwórzmy Słowo Boże teraz. Pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział. Zaczniemy może czytać od 9 wersetu. Pierwsza Księga Królewska, jeśli macie swoje Biblię, 9 werset, 17 rozdział, 9 werset. Przeczytajmy na razie do 16 rozdziału i chciałbym to nauczanie, czy ten komentarz Słowa Bożego, chciałbym, aby był takim ubłogosławieniem was, abyście się czuli silniejsi, pewniejsi to, komu ufacie, zanim z tego miejsca wyjdziecie. Pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział, od 9 wersetu, czytam, bracia i siostry. Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy: przynieś mi nieco wody z naczynia, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią: przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała: jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej: nie bój się, idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela: mąka w garcu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść ona i on, i jej rodzina dzień w dzień. Mąka w garku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Amen. Może w tym miejscu chciałbym teraz przerwać i później będziemy czytać resztę. Jak już powiedziałem, chcę się dzisiaj skupić na Bożej woli, ale chcę też poruszyć takie trzy ważne rzeczy chrześcijańskiego charakteru, czy naszego bycia uczniami Pana Jezusa, naszego naśladownictwa, chodzenia za Panem Jezusem. Kochani, Boży ratunek przychodzi przez posłuszeństwo woli Bożej we właściwym czasie. To jest jedna z większych praw, jakie nauczyłem się przez ten fragment Słowa Bożego. do tego ukrytego na odludziu Eliasza, który tam się kryje, którego karmią kruki, jest prawie że poszukiwanym przestępcą przez władzę, chociaż jeszcze wtedy nie jest tak dobrze znany. Bóg wiedział, gdzie jest Eliasz, wiedział też o dramacie w życiu pewnej wdowy i rozpoczyna się właśnie tym ten rozdział, że Bóg go tam powołuje. Mówi, idź do Sarepty, to jest jakieś 7 mil, czy 12,6 kilometra dokładnie obliczając na południe od Sydonu, idź i tam spotkasz pewną ubogą wdowę. Przez jakie terytorium musiał iść Eliasz? Chcę wam powiedzieć, Eliasz musiał iść przez podobny świat, przez jaki wam przychodzi chodzić. Eliasz nie szedł przez terytorium, gdzie wszyscy go pozdrawiali, mówili, chwała Bogu Eliaszu, dokąd idziesz? Nie szedł przez terytorium szczęśliwych ludzi, szedł przez kraj opanowany nędzą, korupcją i biedą. Kraj, w którym świeciły się szkielety zdechłych zwierząt od suszy, kraj, w którym szalała nienawiść i bałwochwalstwo. Szedł do Sarepty Sydońskiej, niedaleko Sydonu, terytoria, które były pod władaniem czy kontrolowane przez teścia Achaba, oddanego całkowicie kultowi Baala. Szedł do ubogiej wdowy, która nie miała prawie nic. Kiedy czytamy, że Bóg nakazał jej żywić męża Bożego, to wiecie, może to brzmieć dość twardo. To Bóg powinien mu powiedzieć, idź i pomóż tej wdowie. Chcę wam powiedzieć, ta historia pokazuje mi, jak doskonałe są Boże plany. Bóg ją kochał i miało dla niej jej posłuszeństwo i jego posłuszeństwo stać się ratunkiem w trudnej chwili, ratunkiem w nieszczęściu. I tym właśnie jest dla nas Słowo Boże. Nieważne czasami, jak Słowo Boże szorstko brzmi dla świeckiego ucha. Ważne jest, że jest duchową prawdą i lepiej dla nas, żebyśmy byli mu posłuszni. Amen, bracia i siostry. Czasami źle brzmi tak szorstko dla świeckiego ucha Słowo Boże. Ale świat zawsze będzie się wyśmiewał ze Słowa Bożego. Wiecie, jak będziecie mówić ciągle o miłości, o łasce, to świat będzie się denerwował. Mówi, ciągle tylko o miłości, o łasce gadacie. Tacy słodcy chcecie być. Zaczniesz mówić o sprawiedliwości, grzechu, o sądzie, to świat się będzie rzucał, bo wy tylko krytykować umicie. Nigdy nie wiedzą, czego chcą. A Bóg na dany czas wie, co chce powiedzieć. Kiedy Słowo Boże się rozlega, światu się to nie podoba, ale ten duchowy, wewnętrzny nasz człowiek czasami z największego zmęczenia, upadku i beznadziei podnosi się. Czasami, kiedy byłeś w trudnych chwilach, myślę, ci z was, którzy dłużej chodzą z Panem, wiedzą, o czym mówię. Bierzesz to słowo i czytasz. I czujesz, jak wewnętrznie to duchowe się w tobie podnosi, jak zaczynasz na nowo nabierać nadziei. Nie przyszedłem tu dzisiaj, aby wam po prostu opowiedzieć historię, którą możecie przeczytać. Przyszedłem, by podzielić się z wami, moi kochani przyjaciele, bracia, siostry, tą nadzieją, która prowadzi moje życie. Tą nadzieją, która ratowała życie moich dzieci, mojej żony, która przeprowadziła nas przez kawał świata i nigdy Bóg nas nie zawiódł. Nigdy nie zostaliśmy sami. W najgłębszych chorobach, nieszczęściach przeszliśmy przez ziemię ogarnięte wojną, korupcją, biedą i nędzą. I nauczyłem się, że byli ze mną ludzie, którzy się bali do nieprzytomności. Zabierałem czasami ze sobą jakichś ludzi, którzy chcieli zobaczyć, jak jest na misjach. Nieprzytomni ze strachu wracali. Ja im zawsze mówiłem, musicie być pewni, że to jest wasze miejsce. Bo inaczej nie będziecie, nie ustoicie tutaj. Oto prorok przyszedł do wdowy. Wdowa miała żywić proroka, nie prorok wdowę. To jest dla mnie niesamowite. On był kimś wielkim. Miał w przyszłości stanąć przed królami. Był kimś, kto właściwie na zdrowy rozum to powinien się kierować od razu do jakiegoś pałacu, jakiegoś namiestnika w Sarepcie może, jakiegoś namiestnika w Sydonie, kogoś ważnego, powiedzieć mu, palec mu w oczy dać i powiedzieć, słuchaj, tak mówi Pan, masz mi dać jeść. A Bóg go kieruje do ubogiej wdowy. Kimże ona była? Chcę ci powiedzieć, była kimś takim jak ty i ja. Wielkie rządy się z nami nie liczą, chyba że jest tu jakiś kongresmen, to go przepraszam. Wielkie władze się z nami nie liczą. Do mnie prezydent Polski nie dzwoni i nie pyta, bracie Kule, czy mógłbym, albo czy uważasz, że to jest słuszne, nikogo nie obchodzi, co ja myślę. Ale pomimo tego, że jestem nikim, jestem małym pastorem mieszkającym w małej wiosce, obok małego miasteczka, to wiem, że moje modlitwy, wiem, że moje chodzenie z Bogiem i chodzenie z Bogiem mojej żony, chodzenie z Bogiem i wierność w modlitwie moich braci, wiem, że mogliśmy dokonać wielkich rzeczy i Bóg się nie musiał liczyć z tym, co myślą inni. Mógł działać i czynić. I ona była biedną wdową, o której nikt niczego nie chciał, nikt niczego nie oczekiwał. Władzą tamtych czasów było wszystko jedno, kiedy ona umrze razem ze swoim dzieckiem. Umarło przed nią wielu, miało umrzeć po niej wielu i władze się wcale nie liczyły z tym, czy ona przeżyje, czy nie. I cieszę się, że w tej historii jest wdowa, a nie jakiś król czy władca, bo wtedy byśmy mówili, no wiesz, bracie, ale zobacz, to był król, to był władca. A kimże ja jestem tutaj w Chicago? Życie mnie rzuciło. Niewielu z was pewnie tutaj jest dlatego, że Bóg wam kazał tu być. Skąd się tutaj znaleźliście? Tutaj spotkaliście Pana. Tu się nawróciłeś, czy tu znalazłeś łaskę. I oto jestem, Panie. Tu jestem, gdzie jestem, taki, jaki jestem. Zrób coś z moim życiem. Jest piękna stara pieśń. Tak, jakim jestem. Jest piękna stara prawda. Bóg chce cię przyjąć i Bóg cię wzywa tak, jakim jesteś. Amen. Ale jest druga część tej wielkiej prawdy, której już nie wszyscy powiedzą amen. Bóg nie chce, żebyś został tak, jakim jesteś. Czasami nadużywamy łaski, ciągle mówimy, no Bóg mnie kocha tak, jakim jesteś. To jest prawda. Bóg cię kocha tak, jakim jesteś. Ale Bóg nie chce, żebyś został tak, jakim jesteś. Ja też kocham moje małe chłopaki, dwóch mam chłopaków i moją córkę, tak jak ty są. Ja nie mówię do moich dzieci, wiecie, warunek mam, chłopaki. Nie sadzam moich dzieci na krześle, córki, najmniejszy siedzi, wiecie, ma 4 lata, najstarszy będzie miał 11 i nie mówię, słuchajcie, oto ogłoszenie ojcowskiej miłości. Kiedy skończycie doktorat i będziecie zarabiać powyżej 2500 miesięcznie, wtedy objawię wam moją miłość i powiem, rzeczywiście godni jesteście swojego ojca. Taka miłość im na guzik. Taka miłość do domu dziecka by ich zaprowadziła. Takimi, jakimi jesteście, kocham was. Ale chcę was wychować, chcę was prowadzić, chcę was wspierać. Chcę was karmić i miłować całym moim życiem, abyście się stali ludźmi prawymi i godnymi zwiastować innym Słowo Boże. Takie jest pragnienie ojca i matki. Takie jest pragnienie Boga względem ciebie. Jaki jesteś, taki chodź, ale Bóg mówi, nie chcę, żebyś został taki jesteś. Musimy uwierzyć na nowo, że Bóg chce czynić wielkie rzeczy w naszym życiu. Że Bóg chce przemieniać nasze życie. I Bóg posyła Eliasza do ubogiej wdowy i ma się stać coś niesamowitego. Ma się stać historia, która dzisiaj będzie tematem mojego nauczenia. Wiecie, my dziś nie wierzymy, że Bóg działa tak naprawdę, tak żywo. Mam przyjaciela, który jest pastorem. I opowiadał mi taką historię, która bardzo mnie poruszyła. Kiedyś w czasie nabożeństwa do zboru wpadła przerażona kobieta. Że zbór był niewielki, to na chwilę przerwali nabożeństwo, patrzą, ona stoi w drzwiach i płacze. Ten mówi, co się stało? Ona mówi, wy wierzycie w cuda Boże. On mówi, wierzymy. Pomódźcie się, mojemu synowi obcięło nogi. Pomódźcie się, żeby mu nogi odrosły. Wiecie, zanim ludzie się jakby pozbierali, to usłyszał 3 czy 4 ludzi, takim śmiechem wybuchło. Nogi, żeby mu odrosły. I on mówi, poszedłem do mojego biura po tym nabożeństwie i zrozumiałem, do jakiego miejsca doszliśmy jako zbór. Ci ludzie nie dlatego się zaczęli śmiać, że się śmiali z jej nieszczęścia, ale dla nich to już było tak nierealne i niemożliwe, że Bóg to może zrobić, że wzbudziło tylko uśmiech i rozłożenie rąk. I on mówi, zrozumiałem, że doszliśmy do miejsca, kiedy my już nie wierzymy, że Bóg to może. Że kiedy nasi ojcowie zwiastowali to Słowo Boże, on mówi, oni wierzyli, że Bóg może wszystko. A my wszystko, co mieliśmy, to mieliśmy odrobinę psychologii dla tej kobiety, odrobinę pocieszających słów. W całym naszym zapędzie do tego, że Bóg wiele może, ogłaszamy, że On jest naszą mocą. Śpiewamy, że On jest naszą siłą, a potem wszystko, na co nas stać, to zadzwonić po karetkę. To było to, co zrozumiał. I nikt nie zrozumie źle, ja nie mam nic przeciwko karetkom. Jeśli jestem sam niewystarczająco duchowy, już lepiej po nią zadzwonić. Ale mówię, że Bóg chce nas odświeżyć, odnowić. I doświadczaliśmy niedawno w naszym zborze tego właśnie, że Pan nie będzie milczał, kiedy Jego lud będzie wołał. Nie tak dawno w naszym zborze zadzwoniła kobieta do mnie, jedna z sióstr. Jakiś czas wcześniej udzielałem im ślubu i w ciąży była. I dzwoni i z płaczem mówi: pastorze, lekarz powiedział, że utracę dziecko. Szybko kazał mi dzwonić po pogotowie i już od lekarza zabrała mnie karetka do szpitala i ona dzwoniła praktycznie zaraz po tym, jak wyciągnęli ją z karetki. Ja wtedy cały zbór zawiadomiłem telefonicznie wszystkich naszych zborowników i zawołaliśmy w modlitwie, kiedy ją tam na stole próbowali jakoś ratować, to dziecko i ją. Wiecie, co się stało? Wieczorem nastąpiło takie uspokojenie organizmu, że byli gotowi ją wypisać, a rano już ją wypisali i powiedzieli, że to chyba jakiś błąd w diagnozie był. Bóg przyznał się do niej. Bóg przyznał się i wkrótce to dzieciątko się urodzi. I ja wiem, że On jest ciągle Bogiem Wszechmogącym. I uczynił to po to, aby ją czegoś nauczyć. O tym jest ta historia, którą chcę tutaj czytać ze Słowa Bożego dzisiaj. Nieważne jest, kim jesteś, ważne jest, co powie Bóg. I Eliasz i wdowa teraz usłużą sobie w posłuszeństwie Słowu Bożemu. I tak jest w Kościele. W Kościele nie ma wielkich i małych. W Kościele nie jest tak, że wiecie, ja stoję tutaj, ja jestem ten duży, co wie, a wy jesteście ci mali, co nie wiedzą i posłuchajcie. W Kościele jesteśmy braćmi, siostrami i to Bóg jest wielki, to Jego Słowo jest wielkie. I tak jest właśnie w Kościele, by mogły dziać się wielkie rzeczy, mali ludzie muszą być posłuszni Słowu Bożemu. Mali ludzie muszą wierzyć w to, co mówi Pan Bóg. Pamiętam właśnie, gdy byłem więziennym pastorem. Wiecie, był to jeden z trudniejszych okresów naszego życia, okresów, w których dojrzewała moja wiara. Czasami dzisiaj, kiedy proszą mnie, żebym poszedł do jakiegoś radia i opowiedział, jak to było w tamtych czasach, po upadku komunizmu, w pierestrojce, kiedy w więzieniach działy się straszne rzeczy, kiedy nie było jeszcze służb więziennych estońskich, rosyjskie wojska czy policja właściwie opuściła więziennie, działy się tam straszne sceny, ludzi bito, mordowano, prześladowano. Rozprzęgnęła się dyscyplina, właściwie pilnowano tylko, żeby ktoś stamtąd nie uciekł, a cała kolona karna była pogrążona w wielkiej anarchii. I dzisiaj czasami proszą mnie, mówią, bracie, czy mógłbyś przyjechać do radia, czy do takiego programu, opowiedzieć, jak to wtedy było. Słyszeliśmy i tak dalej. Ludzie myślą, wiecie, wtedy, że jestem jakimś bohaterem. Chcę wam powiedzieć, mdlałem wtedy ze strachu. Byłem największym tchórzem, jakiego moglibyście sobie wyobrazić. Gdyby nie starszy człowiek, estoński pastor Georg Tumanok, jeden z pastorów, którzy przeszli do legendy tam na wschodzie, gdyby nie jego twarda postawa, to ja jako drugi pastor uciekłbym i drzwi bym nawet za sobą nie zamknął. To on modlił się, to on pokazywał nam, że Bóg może. I by mogły dziać się wielkie rzeczy, uczył. Musicie być posłuszni Słowu Bożemu. I nigdy nie przypuszczaliśmy wtedy, co Bóg uczyni. Ja już tu mówiłem w tamtym roku, nie chcę się wiele powtarzać, mówiłem trochę mojego świadectwa. Kiedy założyliśmy tamten zbór, naszych pierwszych trzech zborowników dzień przed chrztem wymordowała więzienna mafia. Porozrzynali im żołądki, wyrzucili jelita po ławkach zborowych naszych, żebyśmy zbór zamknęli. Powiedzieli nam, że nie jest to miejsce, gdzie chcą, aby Kościół działał. Ja byłem nieprzytomny ze strachu, chciałem uciekać jak najszybciej do Polski. Powiedziałem, ja się chyba pomyliłem, to nie jest moje miejsce. Georg wtedy mówił do mnie, musisz ufać Chrystusowi. Musisz zaufać w to, że Bóg ma plan, że Bóg cię tu powołał i wystać. Ja dziś w wielkim skrócie opowiadam rzeczy, które mógłbym właściwie całe nabożeństwo poświęcić tylko na tą historię. Ale pamiętam potem, gdy zaczęliśmy głosić Słowo Boże, nawróciło się nam 25 osób. Nasi bracia przychodzili do zboru pobici, pocięci, prześladowani. Być wierzącym kosztowało. Być wierzącym oznaczało pogardę u wszystkich, u policji i u więźniów. I pamiętam, nawiązuje do tego, że by mogły się dziać wielkie rzeczy, mali ludzie muszą być posłuszni Słowu Bożemu. Pamiętam pewnego nożownika, który przyszedł do naszego zboru. Przychodził na nabożeństwa kilka razy, siadał z tyłu, nigdy go jakoś nic to nie ruszało, ale z jakiegoś powodu przychodził. Czasami nam nawet przeszkadzał i zaczynał rozmawiać, ale baliśmy się mu zwrócić uwagę. Nazywał się Igor. Igor zarżnął 3 osoby na wolności. Poderżnął gardło własnej żonie. Za to dostał wiele lat. Obciął głowę jej kochankowi, którego złapał po wyjściu z pierwszego wyroku z więzienia. Był tak zwanym blatnym, czyli w więziennym slangu jednym z najważniejszych więźniów. Był więźniem, któremu nie mieli prawo inni więźniowie podawać ręki. Był więźniem, który jak wchodził i siadał na ławce, to inni musieli wstać. Nie wolno było nikomu na tej samej ławce siedzieć. Miał wielkie przywileje więzienne. I nigdy nie zapomnę tamtego wieczoru, kiedy zwiastowałem Słowo Boże. I zdawało mi się, że wtedy głosiłem bardzo zwykłe kazanie. Mówiłem o takim prostym posłuszeństwie temu, że Biblia mówi pewne rzeczy, dlatego że Bóg chce, żebyś je usłyszał. I pamiętam, jak on wstał, podszedł lekko do przodu i mówi: pastorze, czy ja mogę coś zrobić? Ja mówię: pewnie, wiecie, nie miałem odwagi, już wstał, mi się ciekawe, co chcę zrobić. On wyszedł i miał już przygotowane i wrócił, przyniósł miednicę i ręcznik miał zawieszony na szyi. Chcę wam powiedzieć, my nie praktykowaliśmy umywania nóg, ja nigdy tego nie głosiłem tam. Po tej stronie naszej sali więziennej siedzieli nawróceni homoseksualiści, zajmowali pierwszy sektor, dlatego że nie mogli siedzieć z innymi więźniami. Mieliśmy kilku nawróconych homoseksualistów, których tam nazywali ciotki i nie wolno było im podawać ręki. Myśmy stali bardzo mocno przeciwko więziennym zwyczajom. I wtedy ten blatny, ten Igor, człowiek z przywilejami, skłonił się i w pierwszym rzędzie ściągnął buty jednemu z homoseksualistów nawróconych i zaczął mu myć nogi. Wiecie, co to znaczyło? To znaczyło, że całkowicie utracił wszystkie swoje przywileje, że stał się jednym z nich. Że od tej pory żaden inny blatny nie poda mu już ręki. Że stał się zerem w więziennym świecie. Kiedy umył nogi 2 czy 3 ludziom, wiecie, panowało zupełne milczenie w sali. Wtedy się rozpłakał i mówi do mnie: czytałem wczoraj wieczorem tą Biblię, którą mi dałeś. Tą małą niebieską książeczkę. I przeczytałem, że Syn Boży umył nogi swoim uczniom. Czy ty wiesz, pastorze, że ja jestem grzesznikiem? Sobie pomyślałem: szok, przecież ja mu to próbowałem powiedzieć przez 2 miesiące, że jest grzesznikiem i nie słyszał. On się pyta: czy ty wiesz, że ja jestem upadłym człowiekiem? I nawrócił się i chcę wam powiedzieć, stał się jednym z kaznodziejów naszego zboru. Stał się jednym z głosicieli Ewangelii, ludzi, których po kilku miesiącach stawialiśmy już za kazalnicą, którzy potem skończyli szkołę biblijną. Mieliśmy ich wielu, ale posłuszeństwo Słowu Bożemu przyniosło wielkie rzeczy w ich życiu. I teraz, aby Eliasz, który przyszedł do owej wdowy, mógł służyć wdowie, musi najpierw przyjąć służbę wdowy. By być proszonym w kościele, trzeba najpierw nauczyć się prosić. Wiecie, Słowo Boże mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę objawia. Jeśli chcesz służyć kościołowi, musisz się nauczyć przyjąć pewną służbę i wychowanie. Słowo Boże mówi nam, że była to wdowa, więc człowiek, z którym dzieliła troski, radości życia, człowiek, którego kochała, albo może nie kochała, nie wiem, jej mąż już nie żył i została z małym synem. I jak trudno żyć w takim życiu, być może wiele razy tobie było trudno, kiedy żyjesz i wiesz, że nie masz na kogo liczyć, a na małego chłopca liczyć na pewno nie mogła. Uważne czytanie tego tekstu pokazuje nam, że to nie było wielkie, wypasione chłopisko, które mogło pomóc mamie, ale to było małe dziecko, które brała na kolana. W domu wszystko się kończyło. I próbowałem sobie, siedząc w domu, kiedy przygotowywałem się do tego wykładu, wyobrazić sobie, w jaki sposób ta wdowa patrzyła na to wszystko. W domu kończyły się powoli jedzenie, kończyło się wszystko, co było jej zaopatrzeniem. Pomocy nie było widać znikąd. Ma ktoś z was małe dzieci? Ja mam małego syna, jednego, drugiego, małą córkę. Nigdy się nie zdarzyło, żeby moje dzieci wieczorem przyszły do mnie, kiedy siedzę zamyślony i martwię się nad jakąś sprawą, spytały: tato, a ile nam brakuje, żeby zapłacić rachunki za prąd? Ich to nie obchodzi. Jeśli przyjdą po coś, to żebyś im coś kupił. Żebyś im coś dał. Mój maleńki Jasiek nie przyszedł pytać: tatusiu, czy mogę ci jakoś pomóc w życiowych sprawach? Ich to nie obchodzi, oni są mali. I takiego syna miała ta wdowa. Myślę, że siedziała, patrzyła, jak jej chłopak się bawi. Myślę, że przychodził do niej, śmiał się, bo tak robią małe dzieci. opowiadał, pokazywał, przynosił patyki, kamienie. Tak jak to wszyscy mali chłopcy robią. Głaskała go po główce. On biegł dalej bawić się, zbierać patyki. Może miał jeszcze stare drewniane zabawki, które ojciec zrobił zanim umarł. I nie mógł pomóc mamie, która siedziała w rozpaczy. I być może nawet nie zdawała sobie sprawy, że jest Bóg, który widział jej serce. Tak jak dzisiaj jest Bóg, który widzi twoje serce. Ludzie nie zobaczą. Ludzie cię nie zrozumią. Ale Jezus cię zrozumie i przyjdzie. Wszystko wydawało się w jej życiu przeszłością. Wszystko, co dobre, wydawało się, że było kiedyś, a to, co przed nią, wydawało się jednym wielkim takim ołowianym światem, czymś nie do przyjęcia. Nie wiem, w jaki sposób Bóg nakazał jej, aby przyjęła męża Bożego. 9 werset mówi, że Bóg jej kazał. Nie wiem, jak to zrobił, ale wiem, że Bóg jej powiedział, aby to zrobiła i była posłuszna. I przygnieciona biedą, problemami, poszła zbierać drewno. Wszystko, co miała, to było dziś, a jutro to była odległa, niemożliwa przyszłość, która nie miała sensu. Czy byłeś kiedyś w takiej sytuacji, że siedzisz i wszystko, co masz, to jest dziś, a jutra nie ma. Jutro jest ułowiu. Jutro nie ma żadnego sensu. Jutro zapowiada tylko ból i beznadzieję. Nie wiem, co się stanie, kiedy się skończy to, co mam. Jakże wiele razy dzieci Boże bywają rzucone w taki sztorm. Jakże często świadectwo dziecka Bożego brzmi: wiem, dokąd idę, bracie, ale naprawdę nie rozumiem, w czym dzisiaj jestem. Jak często jest taki sztorm, że nawet sam nie wiesz, gdzie już jesteś, tylko wiesz, dokąd płyniesz i wiesz, że Pan Jezus cię tam doprowadzi. Amen. Ta historia nam mówi o tym, że możemy Mu ufać w takich właśnie momentach. Tamtego dnia na drodze pojawia się ten dziwny człowiek właśnie, Eliasz. Jeszcze wtedy nie był taki znany. I Eliasz i wdowa znajdują się tutaj w tym miejscu, w Bożej szkole, która uczyni z Eliasza to, czym będzie później. Wiecie, on nie idzie do jakiegoś władcy, jak już mówiłem, pana lub kogoś znacznego w Sarepcie. Przyszedł do nędzarzy. A wdowa ma tylko tyle, o ile on prosi. Wdowa ma tylko tyle, ile ma, i on nawet więcej będzie chciał. I prowadzony tym Słowem Bożym Eliasz przychodzi do niej i pokornie, posłusznie prosi. Zwyczajnie prosi. Zobaczcie, Eliasz. Nie trzęsie się ziemia, nie wytrysła woda ze skały, nie stanęły chóry anielskie za Eliaszem i nie zaśpiewały jednym głosem: daj mu chleba. Eliasz mówi: daj mi jeść. Bo przychodzę z miejsca, gdzie woda się skończyła i nic nie ma do jedzenia. I wdowa idzie, aby najpierw podzielić się z nim wodą, ale kiedy idzie, aby dać mu wody, okazuje się, że on chce właśnie chleba, że chce coś więcej. Chleba chcesz? Chleba nie mamy. Miała trochę mąki, nic więcej nie miała. Ale chleba nie miała. Nic nie przyniósł. I chciał jeszcze wziąć to, co jej zostało. Tak to wygląda. Nic Eliasz nie przyniósł w życie wdowy, a chciał zabrać to, co biednej jeszcze zostało. Czy można się bardziej pomylić, oceniając w ten sposób tą sytuację? I tu chcę przejść do pierwszego punktu, do pierwszej duchowej prawdy, którą chciałbym włożyć w wasze serca, bracia i siostry. Tak czasem ludzie właśnie patrzą na Boga. Ludzie mówią: Panie, mam tylko jedno biedne życie, a Ty jeszcze i to życie całe chcesz, żebym Ci oddał. Nie słyszeliście, jak ludzie czasem mówią: jestem młody, wyszaleję się, to będę myślał o Bogu, prawda? A potem mówią: jeszcze stary jestem, trochę mi zostało w życiu i Bóg jeszcze całe moje życie chce. Zbieram drzewo, by przyrządzić nas ostatni posiłek. A Ty chcesz, Eliaszu, wszystkiego, co mamy. A jak to się nam skończy, to my chyba umrzemy, nie wiem, czy Ty wiesz. Nie wiem, czy wiesz, bracie i siostro, ile razy jako ewangelista słyszałem od ludzi, że bracie, wasz Bóg chce tak wiele. Całego życia chce. Kochana wdowo, to jest wielka duchowa prawda tutaj. Jeżeli dasz Bogu resztki twojego życia, resztki twojego biednego ja, resztki tego, co ci w tym wygłodniałym świecie zostały, gdzie już brakuje nadziei, Bóg mówi: daj mi resztę tego, co masz, a ja ci za to dam wieczność. Amen. Daj mi resztkę twojego chlebka, twojej mąki, znaczy i oleju, czyli resztkę tego, z czego możesz jeszcze placuszek zrobić, a ja ci za to zapewnię zaopatrzenie i dostatek. Oddajcie mi swoje życie, mówi Pan Jezus. A ja wam dam więcej niż życie w dostatku tutaj. Dam wam zaopatrzenie w wieczność, w duchowy dostatek. Może i pośród prześladowań. Może i pośród materialnej czasami biedy i czasami materialnych takich niedostatków. Ale Bóg mówi, ja ci dam życie w obfitości mojej obecności i mojego błogosławieństwa. Czy czegoś więcej nam trzeba? Mamy tyle, że starczy dla nas, mówimy czasem w naszym życiu. Nie ma miejsca dla innych. I tu jest to pytanie, czy przy naszym stole życia jest miejsce dla Pana Jezusa? Czy chcesz się z Nim podzielić tym, czym jest Twoje życie? Ja wiem, że my mówimy, że jesteśmy dziećmi Bożymi i wola Boża jest dla nas ważna, ale jakże często robimy, co chcemy, pracujemy, gdzie chcemy, wydajemy pieniądze tak, jak chcemy, zużywamy nasze życie tak, jak chcemy, mówimy to, co chcemy i idziemy tam, gdzie chcemy, w którym Jezus miejscu jest naszym Panem. Chcę wam powiedzieć, są dwie realności. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto utraci, odzyska je. Gdyby wodowa zabiegała o swoją mąkę i olej, utraciłaby je na zawsze po ostatnim posiłku. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Ktoś powie, bracie, co to ma wspólnego z wdową i z moim wyborem woli Bożej? Ma bardzo wiele, chcę wam powiedzieć. I nasze decyzje sprawią, że jedni z nas będą żyć w realności tego świata, a inni będą żyć w realności Boga. To jest ta różnica. Jedni z nas doświadczą realnej Bożej opieki. Widzicie, ja nie jestem nie wiadomo kim, ja nie jestem kimś, przy kim się ściany trzęsą, jakimś wielkim mężem Bożym, ale doświadczałem Bożej opieki w naszym codziennym, prostym życiu. Pan się o nas troszczył, zaopatrywał i dawał. Tysiące kilometrów od domu nie mieliśmy żadnej pomocy. W głębi Rosji trzymałem mojego małego syna. Miał ponad 40 stopni. Patrzyłem się w górę do nieba. Mówiłem, Panie, 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 nie zabieraj mi mojego chłopca. I nie było lekarzy, nie było niczego. Polska była jak marzenie. Gdzie Polska jest bogata i dostatnia, jak się mieszka na Syberii. I Bóg przychodził nocą. I po tej modlitwie nigdy nie zapomnę tamtej nocy. Ja myślałem już, że po wszystkim. I tam, dokładniej to było na północy Estonii, Bóg dotknął się naszego dziecka i w nocy był. Ja spałem zmęczony w końcu, bo już nie wytrzymałem dłużej go trzymać na rękach. Kiedy się obudziłem, Daniel miał takie wielkie oczy i był głodny jak smok. Parę godzin wcześniej w ogóle jeść nie mógł. Wiedziałem, że ten, który był moją nadzieją, moją siłą przyszedł i nic więcej nie mam. Weszliśmy w realność Bożej obecności, bo wybraliśmy Jego. I tak jeden zostanie w realności tego świata, chociaż dwóch będzie na łożu, a jeden wejdzie w realność Boga. To dotyczy i pochwycenia, i chodzenia tutaj, na tym świecie. Eliasz, nawet jeśli jest zaskoczony odpowiedzią, to ma dla tej wdowy słowo. Ona mówi, tylko tyle mam. I to była tylko wdowa, musimy to zrozumieć. Ja wiem, że dzisiaj, wiecie, tak kaznodziejsko to można ją oceniać. Och, co za niewiara! Ona mówi, że ma tylko chlebek i olej, a przecież Bóg jest wielki. Ale nie można jej tak osądzać. To była tylko biedna, prosta kobiecina. To nie była jakaś Debora, która jak szła, to aniołowie się kłaniali. To nie był ktoś wielki. Biedna wdowina, która się nauczyła, że świat chce jej zabrać to, co ma i że nie ma komu ufać. Tak jak te biedne babuszki, które widzieliśmy po rosyjskich dworcach ze starymi, sfatygowanymi portmometkami obliczające ostatnie kopiejki i nauczone, że trzeba mocno trzymać portmometkę, bo świata nie obchodzi, że to jest ostatnie, co małym jeszcze ktoś może zabrać. Taka była ta wdowa. Wdowa słyszy Słowo Boże dla jej życia, które może stać się ratunkiem i mocą ku życiu albo głupstwem. Zawsze tak jest ze Słowem Bożym. Albo stanie się ratunkiem, albo głupstwem. Albo mnie wyśmiejesz, albo przyjmiesz, albo mam rację, albo zwodzę. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się, idź i zrób jak powiadasz. Lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go dla siebie, zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela, mąka w garcu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Innymi słowami, uwierz dzisiaj w Słowo Boże, a ono będzie Twoim ratunkiem, aż rozwiązanie od Pana nie przyjdzie, aż Pan Jezus nie przyjdzie. Uwierz dzisiaj tu w Chicago, gdzie jesteś. Może jeśli jest trudno, może rodzina w Polsce myśli, że w Ameryce jesteś i ci się przelewa, a ty masz kłopoty. A może nawet masz pieniądze, ale masz inne problemy. Może cierpisz gdzieś w samotności. Może nie należysz do tych chrześcijan, którzy w nocy nawet mogą się obudzić i chwalić Pana. Którzy zawsze mają pewność, ale należysz do tych, którym tak trudno już się idzie. Którzy się zastanawiają, którą niedzielę jeszcze przyjdą do zboru. Chcę ci powiedzieć, to co ci zostało, ta głodowa resztka, to marne coś, w co jeszcze wierzysz, powierz Bogu to, co masz, a Bóg cię zaopatrzy i posili. Uwierz dziś w Boże Słowo, ono będzie twoim ratunkiem. I Słowo Boże mówi o tej wdowie: poszła i postąpiła. Dwa takie kluczowe słowa. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza. I zawiodła się, Bóg ją oszukał, tak? Nie. Słuchacie, czy już kończycie? Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść ona i jej rodzina dzień w dzień. Wierzymy w to słowo jeszcze? Wierzymy w to słowo? Czy to po prostu no, taka opowieść, co tam, no dawaj chłopie, dalej, posłuchamy jeszcze, zanim pójdziemy na obiad. Ja wierzę w to słowo. Mąka w garku nie wyczerpała się. Oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Słowo Boże, bracia i siostry, działa bez pomocy tego świata. Pewnego dnia zeszliśmy w kolonii karnej, były tak zwane kamery, to się nazywało po rosyjsku, czyli maleńkie cele, w których zamykano więźniów z dwóch powodów, albo skazanych na cele samotności w podziemiu, albo żeby ich ratować przed mafią, bo był na nich wydany wyrok w więzieniu. I czasami przez te małe okienka wystawały brudne ręce więźniów. I myśmy mieli takie malutkie nowe testamenty, które nam kupili. Amerykańskie zbory to sfinansowały i myśmy te nowe testamenty im dawali. I pewnego razu jedna z takich brudnych rąk się wyciągła z celi i zachrypnięty głos powiedział, czy mógłbym mieć taką książkę. I myśmy mu dali. I on się umówił, żeby go odwiedzić na drugi dzień. Ale w natłoku zapomnieliśmy o tym człowieku. I 2 czy 3 tygodnie później on się upomniał, przypomniał policjantowi, że czeka już 2 czy 3 tygodnie i mieliśmy przyjść na drugi dzień, nie przyszliśmy i dlaczego, bo on chciał porozmawiać. I było moim zadaniem pójść go odwiedzić. Procedura była zawsze ta sama, mieliśmy podpisany dokument, że wchodzimy do celi na własną odpowiedzialność. Musiałem to za każdym razem powiedzieć policjantowi, że wchodzę na swoją odpowiedzialność. I policjant wkładał klucz do zamku i mówi, o której mam przyjść po was? No mówię, przyjdź za 2 godziny. Najczęściej, wiecie, zapominał o mnie też. Przychodził za 4 często. Ale mówi, ja mówię, przyjdź za 2 godziny. Otworzył celę, smród potworny, wszedłem do celi, zatrzasnęli drzwi, 4 głowy leżą na pryczach, pornografia od góry na dół i zaczynamy rozmawiać. I ten jeden człowiek, który dostał ten Nowy Testament, zaczyna do mnie mówić jak wierzący człowiek. Nigdy nie był w zborze. Nigdy nie mógł podchwycić tego chrześcijańskiego slangu. Powiecie, my się przyzwyczailiśmy. Chwała Bogu. Alleluja. Nauczyliśmy się. Często już nic wspólnego nie ma to z naszym życiem, ale jeszcze potrafimy mówić. Chwała Bogu. Ja wchodzę, on do mnie mówi. Chwała Jezusowi. Nigdy nie widział wierzących. I zaczyna ze mną rozmawiać jak dojrzały wierzący. I się okazało, że przez te 3 tygodnie on przeczytał Nowy Testament kilka razy. I on mówi, czytałem tą książeczkę, którą mi dałeś. Wierzę w to i to zmieniło jego życie. Bóg tam działał bez pomocy ludzi z zewnątrz. Bóg sam sobie tam działał i starczyło, że daliśmy mu Ewangelię, że daliśmy mu tylko tą małą książeczkę, Nowy Testament, a to zmieniło jego życie. Tak właśnie działa Bóg. Byle tylko zrobić to, co mamy zrobić. Być posłusznym woli Bożej, a Bóg będzie robił swoje. Wdowa poszła i postąpiła, tak jak powiedział Eliasz, i nie zabrakło jej nigdy jedzenia. Widzicie, i to jest chrześcijaństwo w pigułce, w dwóch wersetach. Tego się nie da powiedzieć prościej. Poszła, postąpiła, a Bóg dotrzymał słowa. Poszła, postąpiła i wszystko to według Słowa Bożego. I w ten sposób człowiek wielkiej wiary i kobieta prostej wiary zwyciężali pośrodku nieszczęścia. Mąka w garku i oliwa w bance nie kończyły się. Wcześniej było ich tylko wystarczająco, żeby potem umrzeć. Teraz mieli ich dość, żeby żyć. Takie jest Boże błogosławieństwo. Pomiędzy tym właśnie była różnica Słowa Bożego. Może dzisiaj masz wystarczająco, żeby umierać. Może dzisiaj tyle jeszcze ciut się trzymasz Słowa Bożego. Ale chcę ci powiedzieć, Bóg działa, jeśli będziesz Mu posłuszny. Tydzień temu jedna siostra z naszego zboru z maleńkimi dziećmi poczuła, że mają iść na spacer do lasu. Mówi do męża, chodź, idziemy na spacer do lasu spacerować. I mąż zdziwiony wziął i poszli. Kiedy idą po lesie, facet stryczek wiesza na gałęzi. W sznurek, pętle, chce się wieszać. Zwiastowali mu Słowo Boże. Tamtego dnia o 10:22 wieczorem dzwonią do mnie i mówią, wiesz o tym, że ten człowiek przyjął Pana Jezusa i oddał Mu całkowicie swoje życie. Policja nas złapała, radiowóz przyjechał do lasu, bo rodzina go szukała, bo zostawił pożegnalny list i poszedł. Policjanci byli zaszokowani, jak zobaczyli faceta z ludźmi, siedzą i Biblię czytają i rozmawiają. To było w tamtym tygodniu, nawet tygodnia chyba nie ma. I ona wieczorem dzwoni do mnie i mówi, pastorze, a to tak zwyczajnie przyszło, po prostu, żeby iść na spacer. Bóg nie wprowadza w żadne tajemniki, po prostu idź tam, gdzie masz iść. I stało się to, co Pan chciał, żeby się stało. I tak było u wdowy. Nastały dobre dni, w naczyniach nie było dna, a w domu nie było głodu. I każdy dzień był taką okazją, żeby chwalić Pana, cieszyć się Jego łaską. Nie stali się bogaczami, ale nędza już więcej nie mogła zabrać im życia. I wiecie, może my nie mamy czasem wiele, ale mamy Boże zaopatrzenie na dobry czas, na dany czas. Możemy nie mieć tego, co byśmy chcieli, ale mamy wszystko od Boga, co potrzeba, żeby żyć. Amen. Ja przynajmniej nie mam wszystkiego, co bym chciał. Ale nie zapominam dziękować Bogu za to, co mam, za to, czym mnie obdarzył. Zanim skończę, chcę przejść jeszcze do drugiej części. Bóg nie tylko jest po to, aby nas błogosławić. Wierzycie w to? Czy jest taka Ewangelia, którą nazywają Ewangelia sukcesu. Ewangelia, która zwraca oczy ludzkie na skarbiec, a nie na chwałę Bożą. Ewangelia, która zwraca oczy ludzkie na to, żeby zawsze było nam dobrze. Ewangelia, która wmawia ludziom, że Bóg jest po to, żeby był zawsze zadowolony i uśmiechnięty, a jak już zachoruje, to chyba grzech był. Czy w to się dobrze wierzy, póki się ma 20 lat i się jest młodym? Już potem nie widzę starszych ludzi z tą wiarą. Widzicie, prawdziwa Ewangelia zwraca oczy na Syna Bożego. Prawdziwa Ewangelia zwraca oczy na Tego, który was miłuje i jest tym, czym jest. Jestem, który jestem. Jest tym, czym ma być. 17 werset, zobaczmy, w rozdziale, który czytamy, pierwsza Księga Królewska. Powoli, zanim zamknę to wszystko, jeszcze trochę czasu mi dajcie. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty właścicielki domu, a tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza, cóż ja mam z Tobą, mężu Boży, przyszedłeś do mnie po to, aby przywieźć na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna? Lecz Eliasz rzekł, daj mi tego syna, potem wziął go z jej łona i wyniósł do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał i położył na swoim łożu. Następnie zawołał do Pana tak, Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Potem wyciągnął się 3 razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak, Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośby Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Eliasz wziął dziecię, zniósł je z poddasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc, patrz, syn twój żyje. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza, teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i że słowo Pana naprawdę jest w ustach twoich. Kochani, wiem, że mamy mało czasu, ale tu jest wielka duchowa prawda, którą chciałbym jeszcze poruszyć. Życie człowieka nie zależy od dostatku chleba i innych dóbr. Tego nas uczy tych 8 wersetów, które przeczytałem. Jeśli chcesz być gotowy na trudny czas, który może przyjść w twoim życiu, bo słuchaj teraz uważnie, coś ci powiem. Powiem ci, kim powinieneś być i co powinieneś robić w pewnych sytuacjach. To jest kolejna lekcja, której uczymy się razem z ubogą wdową. Kiedy głód nie był już problemem, straszniejszy gość przyszedł pod jej dach. Ja miałem przyjaciela, takiego pastora. Taki należał do tego rodzaju dowcipniściów, wiecie. Zawsze miał dobrą odpowiedź. Zawsze świetnie ciętym językiem potrafił każdemu tak przyjechać, że ludzie nie wiedzieli, co powiedzieć. I wydawało mu się, że strasznie mądry. Aż przyszedł dziwny gość pod jego dom, pod jego dach. I zaczął zabierać mu syna. I wtedy zaczął do nas dzwonić ze łzami i mówi: słuchajcie, mojego syna zabrali, jest na OIOM-ie, prawdopodobnie lekarz mówi, że policzone dni. I nagle zobaczyłem pierwszy raz, jak nie wie, co powiedzieć. Nie przypuszczałem wtedy, że to jest tylko preludium do największego świadectwa w jego życiu, jakie zobaczymy. Do miejsca, które zmieniło tego człowieka. Wieczorem lekarz ich wyprosił. Dziecko leżało całkowicie podłączone pod aparaturę. I pojechał do domu, usiadł w kuchni, rozpłakał się. My dzwoniliśmy, pytaliśmy, czy by się trzymał, modliliśmy się o niego. I on później opowiadał, zaczął się modlić. Upadł na kolana i rozpłakał się przed Bogiem i prosił o życie swojego syna. I nie miał słów. I Bóg mu wtedy powiedział w oczy. Bóg mu wtedy powiedział wprost do jego serca: czy ty widzisz, kim ty przede mną jesteś? Czy widzisz wszystkich tych ludzi, których poraniłeś i zniszczyłeś twoim ciętym językiem, którzy wyszli z mojego domu? Czy widzisz swoją żonę, która przez ciebie ciągle płacze i w ogóle ci już nie może ufać? Czy widzisz, jak niszczysz swoje dzieci, swoją żonę i swój zbór? I on mówi: tam na kolanach pokutowałem i poszedłem do mojej żony. Siedziała, mówi, na tapczanie w pokoju i uklękłem przed nią i powiedziałem: przyszedłem cię prosić o wybaczenie. Wybacz mi mój cięty język. Wybacz mi to, że wydawało mi się, że jesteś po to, żeby mnie słuchać i żeby ci rozkazywać. Wybacz mi każde słowo, które cię zraniło, gdyż Bóg mi dziś pokazał, że we mnie jest problem. I ona wtedy go poprosiła, mówi: wybacz mi za mój język, za to, że ci odpyskowywałam, za to, że byłam taką gderliwą kobietą, za to, że po prostu mnie denerwowałeś tym, kim byłeś. I razem tam płakali przed Bogiem. I on opowiada, kiedy tak płakali z 20 minut przed Bogiem i serca były złamane i prosili: Panie, odnów nasze życie, wołamy Cię o naszego syna, daj mi szansę. Razem usłyszeli głos. Mówi, podnieśli oczy i zobaczyli, że nie było w ich mieszkaniu już sufitu. Co tak ogromne światło świeciło w pokoju i usłyszeli równocześnie oni i jego żona głos: jedźcie do szpitala, oddaję Wam Waszego syna. Stali z kolan, nie wiedzieli, co robić, zadzwonił telefon. Dzwonił ordynator. Mówi: przyjeżdżajcie, bo coś dziwnego się dzieje. Chłopak siedzi na łóżku w sali i płacze, że chce mamy. Pojechali do szpitala, dziecko było całkowicie zdrowe, rozpłakane, tylko było wystraszone. Odzyskało przytomność pośród obcych ludzi w szpitalu. I ten człowiek jest dziś wielkim pastorem potężnego zboru. Ale nauczył się jednej lekcji. Że w Nim musimy złożyć wszystko, że nie zawsze my mamy odpowiedź, że nie jesteśmy tacy mądrzy, jak się nam wydawało i że życie człowieka nie zależy od dostatku błogosławieństw. Jego zbór się zmienił i przestał być zborem, w którym nauczano ludzi, że Bóg jest po to, żeby ich zabawiać. I kiedy już powiedziałem o wdowie, głód nie był problemem, straszniejszy gość przyszedł i pod jej dach. Kiedy ten martwy syn do końca złamał jej serce, czy wiara dla niej miała wtedy jakieś znaczenie? Zobaczcie. Oto odkryła, że teraz umarł jej syn i teraz ma chleb. Życie miało sens, ale straciło sens, bo sensem życia był chłopak, którego kochała. I czy wiara ma jakieś znaczenie teraz dla takiej kobiety? Czy wiara ma jakieś znaczenie dla ciebie, jeśli dzisiaj tracisz to, co jest cenne? Chcę ci powiedzieć, humanizm, największy wróg Syna Bożego, powiedziałby: zostawcie w spokoju tą kobietę z waszą wiarą. Ale to właśnie był dzień wiary i Eliasz musiał ten dzień wierzyć za nią i wierzyć za siebie. I Słowo Boże powie nam później, że przez wiarę, w liście do Hebrajczyków powie nam Słowo Boże, co się stało przez wiarę, kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, przez wiarę. Nie rezygnuj, kiedy jest ci dzisiaj trudno. Nie rezygnuj, nie poddawaj się. Wiecie, ciekawe jest, że Eliasz nie jest ujęty w Hebrajczyków 11 jako bohater wiary, a przecież był nim. I właśnie tutaj widać, jakim był. Oto ja jestem Pan Bóg, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie co niemożliwego, mówi Bóg w księdze Jeremiasza. Chłopiec leżał martwy i już nie oddychał. Nie wiemy, na co zachorował. Wiemy, że warunki, w których żył, dawały wiele okazji do ciężkich chorób. Wdowa załamała się i wiedziała, że życie będzie teraz straszniejsze niż kiedykolwiek. Do tej pory żyła dla chłopca, teraz została sama. On był jej pociechą. On, jego radość dziecięca wnosiła radość w jego życie, tak jak twoje dzieci są twoją radością. I tutaj chcę poruszyć kolejny ważny punkt tego kazania. Jeżeli był sens głoszenia, to chciałem dojść do tego miejsca. Jest to coś, co powinno zmienić pewne rzeczy w naszym życiu. W swojej rozpaczy wdowa zaczyna winić Eliasza, jak widzicie. Chociaż to Eliasz jej najwięcej pomagał. Ale taka właśnie jest rozpacz. Kiedy człowiek rozpacza, wini tych, którzy są najbliżej niego. Mówią, że to ich wina. Czasem winimy Boga. Czasem, kiedy coś złego dzieje się w twoim życiu, winimy Kościół. Winimy ludzi ze zboru. Nie chcemy niczego słyszeć. Mówimy, to twoja wina wszystko. Coś wam chcę powiedzieć, bracia i siostry. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Jeżeli dojdziesz do takiego miejsca, że zraniony brat albo siostra w swojej rozpaczy zacznie winić ciebie, to naucz się nieść krzyż za Synem Bożym i słuchać tego. Eliasz nic nie mówił, nie zaprzeczał. Eliasz należał do tego gatunku ludzi, co Elizeusz. Żaden problem niedźwiedzia wezwać, żeby zrobił porządek z wdową, która pyskuje. Żaden problem ogień z nieba ściągnąć. Żaden problem zamknąć jej usta i powiedzieć: milcz, kobieto, nie wiesz chyba, z kim rozmawiasz. I my się tak zachowujemy. Kiedy twój brat albo siostra będą cierpieć, naucz się wysłuchać ich narzekania. Naucz się ich nie krytykować. Naucz się miłować ludzi ze złamanym sercem. To jest wielka lekcja, której potrzebujemy w naszych zborach. My chcemy, żeby każdy nas rozumiał, kiedy nam jest źle, ale my nie rozumiemy ludzi, którzy cierpią. A więc kiedy od dzisiaj usłyszysz brata albo siostrę, którzy cierpią, złorzeczą, mówią głupoty, nie mów im milcz, nie mów im nic, ale ucz się od Eliasza pokory. Wysłuchaj bólu człowieka i popatrz, gdzie poszedł Eliasz. Wdowa stała i serce było zdruzgotane. I Eliasz nie odpowiadał, nie droczył się, nie tłumaczył. Powiedział coś, co często tak bardzo pragniemy słyszeć w naszych zborach i nie słyszymy, bo nie mówimy. Wiecie, co Eliasz do niej powiedział? Nie wypędził jej, nie wezwał nie wiadomo jakiej siły, żeby ją ukarała, a powiedział coś, co tak bardzo pragną dziś wierzący usłyszeć od swojego bliźniego, kiedy cierpią. Daj mi twojego syna. Daj mi twojego syna, daj mi im twój problem, a ja się będę modlił, jakby to był mój problem. Co za lekcja duchowa, bracia i siostry. Daj mi twój kłopot, a ja się będę modlił, jakby mój. Kiedy brat choruje, stacza się twój przyjaciel w zborze, stacza się jakiś diakon, może nawet pastor powiedział coś nie tak, nam tak łatwo przychodzi. O, pastorze, nie wypadało ci tego powiedzieć. O, bracie, uważaj, co mówisz. Ile razy powiedzieliśmy: daj mi twój problem, a ja go będę niósł jak mój problem. Chcę cię wesprzeć, chcę koło ciebie stanąć. Nieważne, co twój ból mówi, ważne, żeby cię podnieść. To jest lekcja, której nauczyłem się jako pastor. Też widziałem ludzi, którzy złorzeczyli, bluźnili i nauczyłem się nie słuchać tego, co mówią. Nauczyłem się, że moje miejsce jest skierować ich wzrok na tego, który może im pomóc. Na Syna Bożego. I dopiero wziął jej syna. Zaniósł na górę i dopiero wtedy otwiera swoje usta. To jest lekcja, która uczy nas, żeby mniej z ludźmi gadać o Bogu, więcej z Bogiem o ludziach. Położył go na swoim łożu, na miejscu swojego komfortu i odpoczynku. A nam leciutko przychodzi spać, kiedy inni cierpią. Ja nigdy nie zapomnę czegoś, co mnie wstrząsnęło. Byłem kiedyś na nabożeństwach modlitewnych i pastor poprosił mnie, żeby głosić i zrobić wezwanie, jeśli chodzi o modlitwę uzdrowienia. I kiedy wyszło do przodu paru ludzi i zaczęli płakać, bo ich życie się sypało, ich zdrowie się rozlatywało. Do tamtego zboru, wiecie, potem mnie już nie chcieli zaprosić długo. Za to, co wtedy zrobiłem. I ludzie przyszli i płakali, to z tyłu sobie zaczęli urządzać gadki, rozmowy, paru wyszło, ręce w kieszeni, nie ich problem. Ja ich wtedy zatrzymałem i powiedziałem, posłuchajcie, Judasze, przyjdzie dzień, że będziecie cierpieć i chorować. Dzisiaj was to nie obchodzi, że tu ci ludzie płaczą. Wy macie już dobry czas. Przyjdzie dzień, że będziecie wołać i Bóg się nie odezwie, bo macie serca z kamienia. Eliasz nie miał serca z kamienia, chociaż był bardzo radykalnym mężem Bożym. Eliasz miał dobre serce i wziął syna i uczył nas lekcji, której jako Kościół będziecie najwspanialszym miejscem w Chicago, jeśli ludzie odkryją, że kiedy przychodzą ze swoim problemem, to nie duszkujemy się, jak to zgrzeszyli, że im się tak stało. Tylko mówimy, daj mi twój problem, a ja go będę niósł jak mój problem. Nie śpisz po nocach, będę stał z tobą. Przejmę się twoim problemem, poniosę go razem z tobą. Będę szedł razem z tobą. Nie wiemy, dlaczego potem Eliasz działał w taki niezwykły sposób. Wyciągał się nad dzieckiem, coś dziwnego robił, ale położył go na swoim łóżku, jakby na znak, nie idę spać, póki ta sytuacja się nie rozwiąże. Może go możemy dziwnie oceniać, co on to wyrabia nad tym dzieckiem. Wyciąga się 3 razy. Chcę wam powiedzieć, stało się coś jeszcze. Po raz pierwszy w historii Biblii, po raz pierwszy w Słowie Bożym, jeden człowiek woła o życie drugiego człowieka i następuje zmartwychwstanie. Nigdy wcześniej nikt o to nie prosił. Eliasz nie miał podręcznika, jak się modlić o umarłych. Z 5 krokami. My dziś lubimy takie rzeczy. My lubimy kursy na temat 5 kroków do tego, jak rzucić palenie. Ale widzicie, on nie miał tych podręczników, nie miał takich krótkich kursów. Wszystko, co miał, to prostą wiarę, że Bóg może. I zaczął się modlić, że Bóg uczynił. I na dole siedziała ta załamana matka i usłyszała, że Eliasz wraca. Jestem pewny, że myślała, że no, wróci i powie, nic się nie da zrobić. A Eliasz niósł na rękach chłopca, który żył i oddał jej. I to jest coś wspaniałego, co chciałbym doświadczać zawsze w naszych zborach i chciałbym doświadczać w naszych zborach i naszej służbie. Chciałbym móc po modlitwie przychodzić do moich zborowników, do braci i do sióstr i powiedzieć, mam odpowiedź od Pana. Jest od Pana odpowiedź, połóż się spokojnie spać, gdyż Bóg się przejął naszym wołaniem. Czy wierzymy w te rzeczy jeszcze? Eliasz nie powiedział, trudno. Słuchaj, ja już muszę iść, wiesz, tam, aha, czekaj, a nie takie problemy mam. Daj twojego syna, daj twój problem, spróbujcie to zrobić. Zobaczycie, w co się zmieni ten zbór. Zmieni się w miejsce, w którym będziecie dosłownie fontanny radości doświadczać. Zmieni się w miejsce, w którym złamany, rozczarowany człowiek będzie wiedział, że nie musi się bać powiedzieć o swoim kłopocie, bo znów powiedzą, że nie wiadomo, jaki grzesznik. Owszem, grzesznik, no i co? I co, użyło, że mu powiemy to? Lepiej nam się zrobi, że go wyrzucimy. Ja pamiętam, jako drugi pastor pracowałem przy Georgu. I przyszedł człowiek, który zaczął się zwierzać swoich grzechów. A ja byłem, wiecie, jak to drugi pastor, nie? Pierwszy to jest poważny i spokojny, a drugi to taki. I ja do tego człowieka, słuchaj, w grzechu żyjesz. Wol, mówię, przyjdź, jak zostawisz grzech, to przyjdź do mnie i ja ci wtedy pomogę. I byłem pewny, że mnie mój pierwszy pastor pochwali. I ten człowiek wyszedł. A Georg mnie za ubranie i posadził. Mówi, słuchaj, egoist to skończony. Co cię boli? Jego grzech cię boli? Czy twój egoist cię boli? Radzę ci iść go przeprosić. Albo całe życie Bóg już cię więcej nie użyje w tym miejscu. A ja myślałem, byłem, przecież ty tak zawsze robisz. No mówi, ty nic nie wiesz. Ty nie nauczyłeś się słuchać głosu Ducha Świętego. I widzicie, wyrzuciłem ze zboru człowieka, zamiast mu pomóc. Taki właśnie ze mnie pastor. I on mi mówi, idź. I ja musiałem się starać, żeby tego człowieka potem zdobyć z powrotem. Żeby Bóg mógł okazać mu swoją łaskę. Bo ja dla niego miłosierdzia nie miałem. To jest wielka lekcja dla mnie była pokory, gdy mnie nasz pierwszy pastor spytał, czy zrobiłeś to, bo cię bolał jego grzech, czy cię boli twoje ja, twój egoizm. I wdowa nauczyła się w tej historii, że Bóg trzyma jej życie i jej i tego chłopca w swoich rękach, że nie chleb i woda są tym powodem, że żyją, ale Boża łaska są powodem tego, że żyją. I to są te trzy rzeczy, które chciałem tu powiedzieć. Że po pierwsze, mam jedno życie. Jeśli oddasz je Jezusowi, to Bóg ci za to da wieczność. Amen? Jak ostatni kawałek chleba. Po drugie, chciałem powiedzieć, że trzeba milczeć, kiedy nasz brat cierpi, i nauczyć się przynosić cierpiących, złamanych i zupełnie zagubionych ludzi przed Boże oblicze, a nie zostać faryzeuszem, który ich ocenia za to, co mówią. A wiele lat to robiłem i uwierzcie, to nie działa. I dziękuję dziś Bogu za mentorów, za ludzi, którzy mi pokazali, jak źle takie zrobić. I po trzecie, daj mi Twojego Syna, innymi słowami, daj mi Twój problem, a ja obiecuję Ci, bracie i siostro, że na pewno nie będę czuł się świetnie, dopóki nie zobaczę, że Ty się czujesz świetnie, że Ty masz się dobrze, i obiecuję Ci, że będziemy razem szukać odpowiedzi przed Bożym obliczem. A wtedy nasze zbory zmienią się w to, czym mają być. A wtedy nie zauważymy, kiedy staniemy się jak Eliasze, a słowo, które będziemy mówić, będzie miało siłę przemieniać życie, rodzinę, i ludzkie nieszczęścia będą bladły przy takiej miłości. Powstańmy do modlitwy, bracia i siostry. Ojcze, chcemy w imieniu Jezusa stawać teraz przed Tobą. Prosimy Ciebie, Panie, aby dzisiaj Twoje słowo prześwietlało nasze serce. Panie, wybacz nam za każdym razem, gdy myśleliśmy tylko o sobie. Wybacz, gdy kochaliśmy bardziej siebie niż Ciebie, i naucz nas dzisiaj, Panie, tak jak Eliasz, patrzeć na cierpienie brata i siostry i przynosić to przed Twoje oblicze i pomagać innym nosić ich ciężary. Ojcze, modlę się też, jeśli jest na tym miejscu ktoś, kto się boi oddać Tobie, w Twoje ręce, swoje życie, resztki tego, co mu zostało. Abyśmy się nauczyli, że nasze zbankrutowane ja i nasze życie w Twoich rękach może przemienić się dopiero w to, czego naprawdę pragniemy. Dziękuję Tobie, Panie, za to zgromadzenie, za kochanego pastora, każdego brata, siostrę. Proszę Cię, ubłogosław nas tym, aby to słowo przyniosło owoc w naszym życiu. Naucz nas stać się ludźmi, którzy kochają ponad wszystko innych i przynoszą Tobie i noszą ciężary innych. Proszę Ciebie, Panie, o to zgromadzenie, aby stało się miejscem, które nawiedzone przez Słowo Boże przyniesie rozwiązanie wielu problemów w Chicago, w wielu rodzinach, małżeństwach, w życiu niejednego, który jest tutaj. Dziękujemy Tobie za czas wolności, za to, że możemy tu studiować to Słowo, za to, że dałeś nam dość zdrowia i siły, aby tu dziś przed Tobą stanąć. Ubłogosław to i zasiej mocno w naszych sercach w imieniu Jezusa. Amen.